Tekst, na którym zbudowane jest dzisiejsze nauczanie, pochodzi z Księgi Wyjścia, od pierwszego rozdziału i pierwszego wersetu. Oto imiona synów Izraela, którzy przybyli z Jakubem do Egiptu, każdy przybył ze swoją rodziną. Ruben, Symeon, Lewi i Juda, Isachar, Zebulon i Benjamin, Dan, Neftali, Gad i Asher. A wszystkich dusz, które wyszły z bioder Jakuba, było 70, Józef zaś był w Egipcie. Potem umarł Józef, wszyscy jego bracia i całe to pokolenie. A synowie Izraela byli płodni, rozrodzali się, rozmnażali i bardzo umacniali, a ziemia była ich pełna. Wówczas nastał nad Egiptem nowy król, który nie znał Józefa i powiedział do swego ludu: oto lud synów Izraela stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. Postąpmy więc z nimi mądrze, by się nie rozmnażali, bo gdyby przyszła wojna, mogliby przyłączyć się do naszych wrogów i walczyć przeciwko nam i opuścić ziemię. Ustanowiono więc nad nimi nadzorców, aby ich gnębili ciężarami. I lud Izraela zbudował dla Faraona miasta na składy Pitom i Ramzes. Ale im bardziej ich gnębili, tym bardziej się rozmnażali i rośli, także zatrwożyli się z powodów synów Izraela. I Egipcjanie zmuszali synów Izraela do ciężkiej pracy i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i przy cegłach i przy każdej robocie na polu. Do wszelkiej pracy zmuszali ich bez litości. I król Egiptu rozkazał hebrajskim położnym, z których jedna miała na imię Szifra, a druga Puła, powiedział: gdy będziecie przy porodach hebrajskich kobiet i zobaczycie, że urodził się syn, zabijcie go, a jeśli córka, niech zostanie przy życiu. Lecz położne bały się Boga i nie robiły tak, jak im rozkazał król Egiptu, ale pozostawiły chłopców przy życiu. Wtedy król Egiptu wezwał położne i powiedział do nich: dlaczego tak postąpiliście, że pozostawiliście chłopców przy życiu? Położne odpowiedziały faraonowi: hebrajskie kobiety nie są takie jak egipskie kobiety. Są bowiem żywotne, rodzą wcześniej, zanim przyjdą do nich położne. I Bóg dobrze czynił tym położnym, a lud się mnożył i bardzo się wzmocnił. A ponieważ położne bały się Boga, zbudował im dom. Wtedy faraon rozkazał całemu swemu ludowi: każdego syna, który się urodzi, wrzućcie do rzeki, a każdą córkę pozostawcie przy życiu. Pewien mężczyzna z rodu Lewiego pojął za żonę córkę z rodu Lewiego. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a gdy zobaczyła, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. Ale gdy nie mogła go dłużej ukrywać, wzięła koszyk z sitowia, wysmarowała żywicą i smołą, włożyła do niego dziecko i umieściła między trzcinami na brzegu rzeki. A jego siostra stała daleko, aby widzieć, co się stanie. Wtedy zeszła do rzeki córka faraona, aby się wykąpać. A jej służące przechadzały się po brzegu rzeki. Gdy zobaczyła koszyk w trzcinie, postawiła swoją służącą, aby go wzięła. Posłała swoją służącą, aby go wzięła. Kiedy go otworzyła, zobaczyła dziecko, a chłopiec płakał. Ulitowała się nad nim i powiedziała: to jedno z hebrajskich dzieci. Wówczas jego siostra zapytała córkę faraona: czy mam pójść i zawołać ci mamkę spośród hebrajskich kobiet, aby ci wykarmiła to dziecko? Córka faraona odpowiedziała jej: idź. Dziewczynka poszła więc i zawołała matkę tego dziecka. Do niej powiedziała córka faraona: weź to dziecko i wykarm mi je, a ja dam ci należną zapłatę. Kobieta wzięła więc dziecko i wykarmiła je. A gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki faraona i stało się jej synem i nadała mu imię Mojżesz, bo mówiła: wyciągnęłam go z wody. To jest Słowo Boże. Kiedy siedzisz w samolocie i samolot startuje, to nagle najpierw słyszysz szum i krzyk, ryk silników. I kiedy ten samolot startuje, już tak podnosi się i nagle, kiedy wzbija się wystarczająco wysoko, to nagle zaczyna jakby poziomować. I w tym momencie... byłem w tym miejscu ze 100 razy i w tym momencie ja zawsze zadaję sobie pytanie, czy te silniki dalej pracują. Ponieważ nagle pilot jakby zmniejsza moc tych silników i siedzisz tam i nagle nie słyszysz tego krzyku i tego huku i nie wiem, czy ktoś jeszcze to odczuwa. Ja odczuwam to za każdym razem. Siedzę tam i zastanawiam się, czy te silniki dalej pracują? Dalej lecimy. Lecimy dzięki prędkości, którą nabraliśmy, ale czy ktoś tym jeszcze steruje? Czy my zaraz runiemy? Czy te silniki jeszcze pracują? A mówię o tym dlatego, ponieważ chciałbym przenieść to do naszego duchowego życia. Ponieważ czasami w naszym życiu, w naszej relacji z Bogiem zastanawiamy się, czy Bóg jeszcze działa. Jakby nie słyszymy Go tak wyraźnie, nie widzimy Jego działania tak wyraźnie, jakby Jego moc, jakby ktoś wyłączył Jego moc z mojego życia. I zadajemy sobie pytanie, czy Bóg jeszcze działa, bo Go nie słyszę. Rozpoczynamy nową serię z Księgi Wyjścia, która zadaje nam właśnie to pytanie. Jak działa Bóg, kiedy Jego lud przechodzi przez trud? Jak działa Bóg, kiedy nie słyszymy działania Jego silników, Jego mocy? Księga Wyjścia rozpoczyna się słowem i. Nie dlatego, że hebrajski zawsze rozpoczyna się tym słowem albo tą literą, ale dlatego, ponieważ aby rozumieć Księgę Wyjścia, najpierw musimy zrozumieć tą wcześniejszą księgę, Księgę Rodzaju. Ponieważ Księga Wyjścia jest rozwinięciem, jest przedłużeniem Księgi Rodzaju. Ponieważ Księgi Rodzaju Pan Bóg wybiera człowieka o imieniu Abraham i mówi mu, będę ci błogosławił. I obiecuje mu przynajmniej trzy rzeczy, że będzie wielki, że będzie miał ogromny lud i że będzie miał ziemię. Więc Abraham umiera i wiele lat później jego pokolenie, Józef, Jakub, przenoszą się do Egiptu. I tam w Egipcie jest ich 70 i tam się rozrastają. I teraz, kiedy jesteśmy w Księdze Wyjścia, ten pierwsze wersety tej księgi są dokładnie tymi samymi wersetami, mają te same słowa, co 46 rozdział Księgi Rodzaju. Są przedłużeniem tej księgi. I tutaj czytamy w wersetach 6 i 7, że Bóg dochowuje swojej obietnicy, a mianowicie Abraham stał się ojcem wielkiego ludu. Czytamy tutaj werset 6. Potem umarł Józef, wszyscy jego bracia i całe to pokolenie, a synowie Izraela byli płodni, rozrodzili się i rozmnożyli i bardzo umocnili, a ziemia ich była pełna. Widzimy tutaj, że Bóg działa. Silniki pracują. Tyle, że w tych początkowych wersetach nie mamy tylko i, ale mamy również takie niepisane ale. Ponieważ tak, lud się rozrasta, ale jest w niewoli. Lud się rozrasta, ale nie ma swojej ziemi. Lud się rozrasta, ale jest w Egipcie i służy jako niewolnicy faraonowi, buduje miasta. Więc pytanie, przed którym ten rozdział nas stawia, brzmi, czy Bóg dalej działa? Czy Bóg tylko działał, czy też Bóg działa dzisiaj? Werset 8. Wówczas nastał nad Egiptem nowy król, który nie znał Józefa. Kiedy Pan Bóg przyprowadził Izraela do Egiptu, tam w Egipcie było to oczywiste, że Bóg posługuje się faraonem, że Bóg posługuje się Egiptem dla swoich celów. Józef był drugim po faraonie. Egipt służył Izraelowi. Ale nagle coś się zmieniło. Nowy król. Historycy mówią nam, że jakieś 100 lat niecałe po śmierci Józefa był pewien ród, który nazywał się Hyksos. I Hyksosi to był taki ród, który był z tego samego jakby korzenia semickiego, co Izrael. I oni podbili Egipt. Dzięki temu, że mieli zaawansowaną technologię, czyli mieli radwany i lepsze łuki. I dzięki temu, że pokonali Egipt, oni władali tam ponad 100 lat. I kiedy władali tam w Egipcie, co jest bardzo ciekawe, oni sprawili, że Izrael, który już tam się rozmnażał, Izrael służył im jako niewolnicy. I teraz, kiedy Egipt wrócił do władzy, on zrobił dwie rzeczy. Po pierwsze, zostawił Izraela jako niewolników. I po drugie, stwierdził, że skoro Izrael jest również tak samo jak Hyksos z tej semickiej rodziny, oni bali się, że Izrael może zrobić to samo co Hyksos. Dlatego prześladowali Izraela. Dlatego czytamy 13, 14 werset. I Egipcjanie zmusili synów Izraela do ciężkiej pracy i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i przy cegłach i przy każdej robocie na polu. Do wszelkiej pracy zmuszali ich bez litości. Uprzykrzali, to znaczy poniżali i gnębili. Bezwzględnie wykorzystywali. Żyli w cierpieniu, ponieważ zmienił się król i zmieniły się zasady. Żyli pod nowym królem, w trudzie. Dlatego pytanie, przed którym stawia nas ten pierwszy rozdział, brzmi, czy Bóg działa tylko wtedy, kiedy w kraju jest dobra pogoda polityczna? Czy Bóg działa w kraju tylko wtedy? Czy Bóg działa tylko wtedy, kiedy inni ludzie są mu przychylni? Kiedy władza ma dobrych ludzi w polityce? Kiedy sytuacja w naszym życiu jest łatwa? Czy Bóg działa tylko wtedy? Izrael mógł się czuć, jakby ten nowy król miał więcej do powiedzenia niż Bóg. I często w naszym życiu my możemy się czuć, jakby nowy król naszego życia miał więcej do powiedzenia niż Bóg. Jakby ten nowy król choroby, problemów finansowych, problemów w relacjach miał więcej do powiedzenia w moim życiu niż Bóg. Jakby te silniki były mocniejsze. Jakby Bóg nie miał mocy, a jego ręka była za krótka. Dlatego pytanie, na które chcemy dzisiaj odpowiedzieć i na które te dwa rozdziały odpowiadają nam dzisiaj, brzmi, jest takie. Jak Boży lud może dostrzec działanie Boga, kiedy dźwiga ciężary życiowe? Kiedy Jego głos jest cicho? Po pierwsze, możemy zobaczyć, że Bóg działa w przeciwnościach. Bóg działa w przeciwnościach. Zauważmy, że w tym fragmencie widzimy jakby walkę między ambicjami Faraona a Bożą obietnicą. Bóg bierze jakby Faraona na taki trzyrundowy pojedynek. Bo zauważcie, najpierw Faraon mówi, musimy ich zamęczyć ciężką pracą, żeby ich zniszczyć, żeby było ich mniej. 10 werset, ale w 12 wersecie czytamy, że jest ich coraz więcej. Potem Faraon mówi, okej, to trzeba wysłać dobre położne tak, żeby zabijały chłopaków, które się rodzą. Chłopców. Ale położne zamiast dla Faraona pracują dla Boga. A potem Faraon mówi, okej, to zróbmy tak. Każdy syn, który urodzi się w domu Izraela, będzie wrzucony do Nilu. Ale Mojżesz zostaje wrzucony do Nilu i nagle okazuje się, że wyrasta w jego własnym domu. Ten, który wyprowadzi Izraela z Egiptu, ten, który osądzi Faraona, dorasta w jego własnym domu. I nagle okazuje się, że Bóg jest o dużo mądrzejszy od Faraona. Autor chce nam pokazać, że Faraon, ten nowy król, wygląda jakby panował nad sytuacją. Wygląda jakby Bóg był ograniczony jego wpływami, ale nic bardziej mylnego. Izrael zastanawia się, gdzie jest Bóg w ich własnych trudach i cierpieniach, tymczasem Bóg był tam, frustrując plany Faraona, wypełniając swoje obietnice, działając w przeciwnościach, kontrolując każdą okoliczność. Faraon w 10 wersecie mówi, musimy być sprytniejsi od Izraela. Tymczasem Bóg pokazuje, że Faraon jest głupszy od 5 kobiet. Cała jego mądrość Egiptu zostaje pokonana przez 5 kobiet, ponieważ tak działa Bóg. Ponieważ autor pokazuje nam, że Bóg działa w przeciwnościach i Bóg działa w okolicznościach i nic, żaden trud nie jest w stanie zatrzymać Bożego planu dla twojego życia. Żaden trud i cierpienie nie są w stanie zatrzymać Bożego planu i Bożych obietnic w twoim życiu. Bóg działa przez okoliczności, Bóg używa trudności, ale Bóg zawsze działa, nawet kiedy jego silniki wydają nam się niesłyszalne. Popatrz, ten nowy król, grzechy Faraona, lęk Egipcjan, nurt rzeki Nilu, trud cierpienia, ciężka praca Izraela, żadna z tych rzeczy nie była w stanie zatrzymać Boga i Jego planu i wypełniania się Jego obietnic. Dokładnie tak samo jest w Twoim życiu. Żadna choroba, żaden problem finansowy, żaden problem relacji, śmierć, rozwód, żadna z tych rzeczy nie jest w stanie zatrzymać tego, co Pan Bóg zaplanował dla Ciebie. Żadna z tych rzeczy nie zatrzyma Bożego planu i Bożych obietnic dla Twojego życia. Ponieważ nawet kiedy te silniki wydają się pracować ciszej, albo nawet czasami w ogóle ich nie słychać, Bóg działa w przeciwnościach. Bóg działa w każdych okolicznościach, aby realizować swoje plany i żaden trud nie jest w stanie go zatrzymać. Co jest bardzo ciekawe, że w Księdze Rodzaju słowo Jahwe, które możemy tu również tłumaczyć jako ja jestem, jest to słowo, które wyraża Bożą obecność, występuje 165 razy. W Księdze Rodzaju Bóg przypomina 165 razy, że jest obecny, tak że nikt nie musi się domyślać. 165 razy. Tymczasem tutaj w Księdze Wyjścia, przez pierwsze dwa rozdziały i żeby to zobrazować, przez pierwsze 80 lat życia Mojżesza, aż do krzewu winnego, słowo Jahwe nie pojawia się ani razu. Wiecie dlaczego? Nie dlatego, że Bóg nie był obecny, bo był i działał w przeciwnościach i działał w każdej okoliczności. Ale dlatego, ponieważ Księga Wyjścia we wspaniały sposób pokazuje nam realia życia wierzących ludzi. W swoim życiu będziesz przechodził przez trudności. W swoim życiu będziesz przechodził przez różne wyzwania i czasem będzie ci się wydawało, że Bóg nie działa. Że Jego ręka jest za krótka. Ale te pierwsze dwa rozdziały we wspaniały sposób uczą nas, że Bóg działa. Kiedy mogłoby się wydawać, że nie działa, Bóg działa w okolicznościach. Bóg działa i realizuje swoje plany, swoje obietnice dla Twojego życia. Bóg działa poprzez trudności, Bóg działa poprzez grzechy innych ludzi, Bóg działa poprzez Twoje własne złe decyzje, przez Twoje dobre decyzje. Bóg działa, aby realizować to, co jest dla Ciebie dobre. Często słyszymy w Kościele, że grzechem jest stawanie się bycie takim jak świat. I to jest prawda. A świat to znaczy, że grzechem jest to, kiedy zaczynamy myśleć tymi samymi kategoriami, co ten sposób życia, który przeciwstawia się Bogu. Tym jest świat. Sposób życia i myślenia, który przeciwstawia się Bogu. Jest grzechem, kiedy ludzie za bardzo kochają świat. Kiedy za bardzo lubimy ten sposób życia. Ale zapominamy również mówić w Kościele, że grzechem jest również to, kiedy boimy się świata. Kiedy boimy się tego, kto jest na tronie. Kiedy boimy się okoliczności. Kiedy boimy się tego, co się wydarzy. Kiedy boimy się tego, co mówi nam telewizja, co mówią nam wiadomości. Dlaczego? Ponieważ kiedy się boimy, to mówimy, Boże, Twoja ręka jest za krótka. Ty możesz działać do tego momentu, ale w tym momencie nie wiem. Pan Jezus powiedział w 10 rozdziale Ewangelii Jana, ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z moich ręki. Słyszysz to? Nigdy Twoje życie nie jest w rękach okoliczności. Twoje życie nigdy nie jest w rękach jakiegoś innego króla. Twoje życie jest w rękach dobrego Boga, który panuje nad absolutnie wszystkim. Dlatego możesz Mu zaufać. Dlatego dzisiaj możesz Mu zaufać. Ponieważ jak działa Bóg, kiedy przechodzisz przez trudności? Bóg działa w przeciwnościach. Bóg działa używając każdą okoliczność do realizowania swojego planu. Dobrego dla Ciebie. W Twoim życiu. Bóg zawsze spełnia swoje obietnice. Ale teraz ktoś mógłby pomyśleć, no dobra, czyli muszę tylko zobaczyć, co Bóg robi, zrozumieć, co Bóg robi i wtedy będzie mi łatwiej. Nie tak szybko. Ponieważ Często to, co Bóg robi w naszym życiu, nie jesteśmy w stanie zrozumieć przez najbliższe lata, a może nawet do drugiej strony wieczności. Bóg często robi coś, co jest dużo większe niż to, co bylibyśmy w stanie zrozumieć. I w tych rozdziałach jest bardzo ciekawe, że Pan Bóg przynajmniej trzykrotnie pokazuje nam, że robi coś znacznie większego, niż Izrael mógłby zrozumieć. Znowu, wracając do Księgi Rodzaju, kiedy Pan Bóg stworzył człowieka i postawił go w ogrodzie Eden, powiedział kilka rzeczy. Powiedział na przykład, to jest bardzo dobre. Co oznaczało, że Bóg stworzył idealny świat dla człowieka, którym człowiek może znaleźć satysfakcję. Powiedział również, pomnażajcie się. To znaczy, ten świat jest miejscem dobrym, tak dobrym dla człowieka, że możemy się rozwijać według Bożego planu dla danego człowiekowi. Ale człowiek zgrzeszył i człowiek stracił ogród Eden. I teraz tutaj w Egipcie, jest coś niesamowitego. Kiedy mama Mojżesza spojrzała na dziecko, powiedziała, że jest piękne, ale dosłownie jest tam powiedziane, powiedziała, jest bardzo dobre. Jest to słowo, które aż zaprasza nas, żebyśmy wrócili do Edenu i posłuchali, co powiedział Bóg. Później, kiedy matka Mojżesza włożyła go do czego go włożyła? Do koszyka, dziękuję. Użyła słowo arka. To słowo występuje tylko dwa razy w Biblii, tutaj i kiedy mówimy o Arce Noego. Jest to obraz ratunku dla całej ludzkości. I później siedmiokrotnie w tych rozdziałach, w tych dwóch rozdziałach, Bóg mu przypomina, że Izrael, jego lud, się pomnaża i rozmnaża, co jest znowu echem ogrodu Eden. Co Bóg nam pokazuje w tych rozdziałach, to jest niesamowite. Tutaj pośrodku niewolnictwa, kiedy Izrael jest w Egipcie, Bóg działa i zabiera nas z powrotem, abyśmy myśleli o ogrodzie Eden i pokazuje nam, ja działam nie tylko po to, żeby uwolnić ten lud z rąk Faraona, ale ja działam dla czegoś znacznie większego. W moim planie jest to, aby powrócić ludność, aby powrócić ludzkość do Edenu, aby dać ich stworzyć dla nich z powrotem świat, który jest dobry, gdzie mogą się pomnażać, gdzie mogą, to znaczy, że mogą żyć według celu, do którego Bóg stworzył człowieka, gdzie możemy znaleźć sens, znaczenie, cel. Ja daję im ratunek. I wszystko zaczynam znowu od tego człowieka, Mojżesza. I Księga Wyjścia w cudowny sposób obrazuje nam plan Boga dla człowieka, ponieważ rozpoczyna się od niewoli, a rozpoczyna się od miejsca, gdzie ludzkość buduje domy dla Faraona, buduje dla niego miasta, a kończy się tam, gdzie lud Boży buduje świątynię dla Boga. I to jest obraz naszego życia. Żyliśmy w grzechu, byliśmy zniewoleni grzechem, ale Bóg przez Jezusa wyrwał nas stamtąd i teraz podążamy w tym kierunku, gdzie będziemy mogli żyć w Bożej obecności, gdzie będziemy mogli pracować dla Boga. Ten obraz życia Izraela jest obrazem tego, co Bóg robi dla człowieka. Popatrz, gdybyś zapytał Izraelitę w Egipcie, czego chcesz, odpowiedziałby co? Że chce lepsze życie w Egipcie. Oni nie chcieli niczego więcej. Kiedy wyszli z Egiptu i było trudno, mówili Mojżeszowi, czemu nas stąd zabrałeś? Tu mamy umrzeć, lepiej było umrzeć w Egipcie. Oni chcieli lepszego życia. Oni powiedzieliby, chciałbym mieć więcej godności w oczach Faraona. Chciałbym mieć więcej swobody. Chciałbym żyć jak Egipcjanin. Kupić sobie mieszkanie z widokiem na piramidy. Podatek liniowy, dobry plan emerytalny. No i żeby teraz mi pracowali na mnie, tak jak ja pracowałem na nich. I to wszystko są dobre pragnienia. Ale Bóg ma coś znacznie więcej przygotowane dla swojego ludu. Więcej niż wygody. Ponieważ prawdziwy sens, szczęście, radość możemy znaleźć tylko wtedy, kiedy będziemy z powrotem w Bożej obecności. Kiedy nasze życie będzie w miejscu, kiedy Bóg będzie mógł powiedzieć, to jest bardzo dobre. Tutaj możecie się pomnażać. To jest obraz tego, do czego zmierzamy. I teraz. Pan Bóg działa w twoim życiu i zawsze działa według swojego planu. I zawsze działa według tego, co jest dla ciebie najlepsze. ale nie zawsze jesteś w stanie to zobaczyć, ponieważ Pan Bóg ma dla ciebie dużo więcej niż ty masz dla siebie. Wiesz dlaczego? Ponieważ nie pamiętamy albo nie mamy pojęcia, co straciliśmy w Edenie. Nie pamiętamy, nie wiemy, czym życie miało być. Izrael chce tylko to, co może zobaczyć. Egipcjanie wyglądają lepiej. Mają lepsze zabawki. Ja chcę żyć jak oni. My często żyjemy tak samo. Chcemy to, co nam reklama może przedstawić. Chcemy to, co inni mają. Ale Bóg działa w naszym życiu. Nie według tego, co możemy zobaczyć, albo co mają inni, ale według tego, do czego zostaliśmy stworzeni, co mieliśmy w Edenie. I wszystko, co Bóg robi w naszym życiu, robi z tej perspektywy. Robi to, co jest dla ciebie najlepsze. Z perspektywy wieczności. I niektóre rzeczy, które Bóg robi w twoim życiu, będziesz mógł zrozumieć za 5 lat, inne, kiedy dzieci się wyprowadzą, jeszcze inne, kiedy będziesz na emeryturze. Ale niektóre, a może większość, zrozumiemy dopiero wtedy, kiedy będziemy z Nim. Tam u Niego. Albo kiedy to u Niego będzie tutaj. W nowej niebie, nowym niebie i nowej ziemi. Dlatego te 2 rozdziały są dla nas zachętą, abyśmy mogli ufać, że Bóg działa. Nawet kiedy nie rozumiem, co robi, Bóg działa. I Bóg robi to, co jest dla mnie najlepsze. I Bóg robi tylko to, co obiecał. Dlatego, kiedy nie słyszymy wyraźnie, kiedy nie widzimy wyraźnie Jahwe, imię Ja Jestem, możemy zaufać, że nic nie zatrzyma Bożego planu dla naszego życia. A tym planem jest czymś, coś znacznie więcej niż tylko wygoda. Czasem ten plan zrozumiemy, czasem nie, ale Bóg działa. Możemy wiedzieć, że Bóg działa. Wiecie dlaczego? Z wielu powodów. Ale dlaczego Pan Jezus zostawił dla nas wieczerzę pańską? To był ciemny wieczór. To był ponury wieczór. Właśnie chcieli Go zabić. Jezus za chwilę będzie wisiał na krzyżu. Ale Jezus zostawia nam pamiątkę Jego śmierci. Abyśmy mogli zobaczyć, że ten ponury wieczór jest najlepszym wieczorem, który może się przydarzyć dla ludzkości. Ponieważ Bóg działa. Kiedy ci apostołowie siedzieli z Nim i nie słyszeli tych Bożych silników, kiedy Jezus wychodził i szedł na krzyż, to właśnie w tym momencie Bóg działa przez okoliczności. Bóg działa w przeciwnościach, aby dokonać czegoś wspaniałego dla ciebie i dla mnie. Bo dzięki temu nasze grzechy są przebaczone. Dzięki temu możemy mieć relację z Bogiem. Dlatego kiedy przychodzimy dzisiaj do stołu pańskiego, po pierwsze, możemy być wdzięczni za ten trudny dzień w życiu Jezusa, kiedy wziął na siebie mój grzech. Ale również możemy przyjść z pewnością i powiedzieć: Boże, jeśli Ty panowałeś nad okolicznościami i realizowałeś swój plan dla mojego dobra wtedy, w tym ciemnym, najciemniejszym dniu w historii świata, to Ty pracujesz również dzisiaj. I mogę być pewien, że Ty działasz i robisz wszystko to, co jest dobre dla mnie i spełniasz swoje obietnice dla mojego życia, nawet kiedy nie rozumiem dzisiaj. Pomódlmy się. Dobry Boże, dziękujemy Ci za Twojego Syna Jezusa. Dziękujemy Ci, że Ty byłeś z Twoim ludem od samego początku i Ty uczysz nas, że Ty zawsze byłeś, nawet wtedy, kiedy nie było Cię słychać. I Ty uczysz nas, że Ty zawsze jesteś, nawet kiedy nie słyszymy Cię w naszym życiu. Ale dziękujemy Ci, Panie Jezu, że choćby ta wieczerza przypomina nam, co dla nas zrobiłeś. I wiemy, że jesteś w naszym życiu dzisiaj i że Ty działasz. Pozwól nam zobaczyć to oczyma naszej wiary i żyć w zaufaniu. Amen.